Dobry wieczór.
Porozmawiamy o tym, w jaki sposób pomóc uczniom, którzy mają problemy w szkole.
Tak, i powiem szczerze, że aż się boję otworzyć usta.
O matko, a dlaczegoż to?
Dlatego, że narażę się prawie wszystkim.
No, to czyli dzień jak co dzień. Porozmawiajmy, w takim razie może zacznijmy. Zacznijmy od podstaw, dobrze? Mhm. A może jeszcze zanim się komukolwiek narazimy. Dzieci, które mają problemy w szkole, o kim my mówimy?
Mówimy tak naprawdę o masie uczniów. Według ostatnich takich danych, które są podawane, to co najmniej co trzeci uczeń wymaga pomocy specjalistycznej. I myślę, że nie są to dane przesadzone, chociaż rodzaj tej pomocy byłby bardzo różny. I to oczywiście, co jest takim hasłem, bardzo szkodliwym hasłem, to media w ostatnim czasie mówiły, co trzeci uczeń wymaga pomocy psychologa. Oczywiście jest to nieprawda, niekoniecznie psychologa, może to być pedagog, może to być socjolog, familiolog, socjoterapeuta i moglibyśmy sobie jeszcze różnych specjalistów wyliczyć.
Specjalistów to chyba w szkole nie mamy aż tylu, czy mamy?
Możemy mieć. Możemy mieć i tak naprawdę z punktu widzenia logicznego to dyrektor szkoły powinien decydować, kogo potrzebuje jako specjalistę, aby skutecznie pomóc uczniom, z którymi pracuje. Zwróćmy uwagę na specyfikę szkół. Tak? Po pierwsze są szkoły różnego szczebla, począwszy od podstawówek, aż do szkół średnich i też szkół średnich, które są czy ogólnokształcące, czy branżowe, czy techniczne, tak? Mhm. I to też jest inny już rodzaj ucznia. Mhm. Co więcej, na poziomie samej szkoły podstawowej, w zależności od lokalizacji, czy jest to szkoła w jakiejś gminie wiejskiej, czy jest to szkoła w centrum miasta, już będziemy mieli inną strukturę społeczną uczniów, rodziców, a także, co za tym idzie, będą inne problemy. Tymczasem u nas, no jak to u nas, wiele rzeczy idzie niestety z rozdzielnika. To hasło, które jest teraz od wielu miesięcy powtarzane, że będziemy mieć zwielokrotnioną liczbę specjalistów w szkole.
Tak, może nawet kosztem nauczycieli na przykład.
No tak, z jednej strony mówimy o zwiększeniu liczby etatyzacji dla specjalistów, ale z drugiej strony mówimy o zmniejszeniu liczby nauczycieli, co już może oczywiście rodzić konflikty wewnątrz środowiska. Co więcej, dlaczego nauczyciel ma nie być specjalistą? W ogóle ta nazwa specjalista, jeśli chodzi o placówki oświatowe, jest troszkę mało precyzyjne, bo de facto specjalistą będzie nazywany pedagog lub psycholog tuż po ukończeniu studiów. Już będzie specjalistą. Według tej nomenklatury, jaką teraz się posługujemy. No ale lubimy taką nomenklaturę. Tymczasem, żeby być specjalistą, no trzeba mieć jakieś i doświadczenie.
Jakąś specjalizację.
Doświadczenie, studia podyplomowe, też wgląd we własną pracę. To wszystko by się przydało. Ale no to jest kwestia tej nomenklatury, powiedzmy, która nie jest aż tak najbardziej zagrażająca. Bardziej co zagraża, to moim zdaniem wszelki rozdzielnik. To znaczy, dyrektor od lat w szkole ma być menadżerem. Fajnie, aby był menadżerem nie tylko od kwestii finansowych. Naprawdę wydaje mi się, że bardzo mało rodziców zdaje sobie sprawę, jak ogromna odpowiedzialność finansowa ciąży na dyrektorach szkół. Ogromna odpowiedzialność przede wszystkim finansowa. I ta odpowiedzialność, ta merytoryczna za kwestie kształcenia, kwestie wychowania, okazuje się, że realnie staje się mniejszym obciążeniem i będzie w sposób naturalny skupiała jednak mniejszą uwagę, zwłaszcza, że dyrektor ma de facto rozliczyć się z rozdzielnika. Otóż co postanowiono? I myślę, że to jest decyzja, która zapadała nie na szczeblu jakimś politycznym, tak? I tutaj nawet ciężko mieć pretensje do jakichś polityków, tylko bardziej gdzieś do urzędników ministerialnych, którzy tam dziesiątki lat siedzą w departamentach i coraz to nowe rozdzielniki i procedury muszą wymyślać, żeby uzasadnić zasadność swojego bytowania, a tymczasem postępują w sposób ewidentnie szkodliwy. Co postanowiono? Ano postanowiono, zwiększamy etatyzację pedagogiczno-psychologiczną. No super, no kto powie, że nie. No ale tak, postanowiono, że no to zwiększamy, ale uwaga, 25% godzin specjalistów w każdej szkole, nieważne jaka to szkoła, gdzie ta szkoła się mieści i jakich ma uczniów, ma to być pedagog specjalny, a 25% ma być psycholog. No i teraz efekt tego jest taki, że w wielu szkołach dyrektorzy sobie łatają procenty. Nie patrzą, kogo zatrudniają na te godziny, nie patrzą, jakie są potrzeby uczniów, tylko żeby im się zmieściły procenty, aby się wyrobić w tym, to ktoś gdzieś na szczeblu jakiegoś departamentu sobie po prostu wymyślił, żeby mu się to jakoś tam podobało i żeby było coś nowego, no bo musimy uzasadnić, że wprowadzamy coś nowego. Tymczasem to dyrektor szkoły powinien...
W firmach tak to działa. Pewne rzeczy musimy po prostu wdrożyć i nieważne, czy to ma jakiś większy czy mniejszy sens.
No właśnie, no to chyba, że w ten sposób przygotowujemy też uczniów do przyszłego życia zawodowego, ale w tym sensie negatywnym.
Jeśli firma ma być się pan naraża. No
jeśli firma ma być efektywna, to tak naprawdę firma powinna być z głową, a nie firma powinna być pod pewne procedury. No oczywiście, no wszelkie te normy, w których przecież od lat 90. zaczęliśmy się przyzwyczajać, no to sławetne ISO, no to było nic innego jak realizowanie rozmaitych procedur, zgodnie z takim dowcipem. Miałem przed laty okazję pracować w pewnym podmiocie, który posiada to ISO, kto wtedy wdrażał i to taki dowcip krążył po firmie, że... Jeśli jesteś w ISO, twoja firma jest w ISO, to i tak nie wiesz, co to jest ISO, tak? I to tak trochę jest, bo nikt tego nie wiedział, co to tak naprawdę jest, bo było mnóstwo papierów do podpisu, które ludzie podpisywali w ciemno, bo i tak nie rozumieli, co podpisywali, ale mieli te procedury podpisać. I tak naprawdę procedura nie zwiększała efektywności. Procedura pokazywała pewną drogę, którą koniecznie trzeba przejść. I to samo dzieje się nam tutaj. Co więcej, pedagogów specjalnych od wielu lat w Polsce kształci się bardzo mało. Co więcej, pedagogów specjalnych przestał kształcić na kilka lat Uniwersytet Łódzki nawet, który miał ten kierunek studiów przez kilkadziesiąt lat. Dlaczego? Co to jest pedagogika specjalna? To jest taka dyscyplina, która ma przygotowywać ludzi do pracy z uczniami o rzeczywiście specyficznych potrzebach, tutaj wynikających z pewnych dysfunkcji, niepełnosprawności bądź głębokich zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Mamy tutaj pedagogikę dla dzieci niewidomych, tyflopedagogikę, surdopedagogikę, tak, dla dzieci niesłyszących, czy oligofrenopedagogikę dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W ostatnich latach oligofrenopedagogika, czyli ta pedagogika dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, poszerzyła się nam o problemy dzieci autystycznych, co uważam, że oczywiście jest błędem. Dlaczego? Bo dzieci autystyczne to nie są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród dzieci autystycznych zdarzają się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Efekt jest tego taki, że również w mentalności społecznej, kiedy myślimy i słyszymy dziecko autystyczne, nam się kojarzy dziecko z jakąś głęboką niepełnosprawnością poznawczą, co oczywiście nie jest prawdą. I co? W tym momencie uczelnie zaczną na siłę przyznawać tytuł pedagoga specjalnego, bo taka jest potrzeba rynku. Niekoniecznie potrzeba szkół. Bo potrzebą szkół jest tak naprawdę taki specjalista, którego powinien móc zatrudnić dyrektor na podstawie rozeznania potrzeb. Może być tak, że w jednej szkole będzie dwóch psychologów, w jednej będzie dwóch pedagogów, w jednej będzie pedagog i psycholog, a tutaj stawia się pewne rozgraniczenia, tak? Mamy świetnych pedagogów, Rafale, ogólnych, którzy świetnie poradzą z każdym z tych problemów, który się pojawia w szkole. Nie potrzebują żadnego pedagoga specjalnego, żadnego psychologa. Poradzą sobie świetnie.
W tym momencie, ale należałoby zwrócić uwagę, że lata mijają, przychodzą kolejne osoby. Tutaj problemy w poszczególnych klasach, prawda? Będą inne. No musimy być na to przygotowani.
Pani, świetnie pani.
Będziemy zwalniać wtedy, jeśli było ich za dużo?
Ale świetnie pani tutaj nazywa i pokazuje problem. Jeśli kogoś zatrudniamy na etat, to dajemy mu pewną już gwarancję, pewną stabilizację. No a jak się nam zmienią potrzeby, się nam specjalista, to być może efektywniej byłoby zachować tę etatyzację, którą mamy, jeśli chodzi o pomoc pedagogiczną, psychologiczną.
Przebranżowić.
Nie, nikogo nic nie przebranżawiajmy. Mam już teraz też takich nauczycieli, co mają po 5 różnych kierunków ukończonych podyplomowo i są nauczycielami od 5 różnych przedmiotów. Ja bym nikogo tutaj nie przebranżawiał. Ja bym zostawił etatyzację tą, którą jest, natomiast większą pulę środków, bo te środki na etaty to są pieniądze, dałbym dyrektorom proporcjonalnie do liczby uczniów i to dyrektor miałby sobie zapewnić specjalistę, niekoniecznie go zatrudniając na etat. Na przykład?
Czyli według potrzeb.
Według potrzeb, daną umowę, zlecenie, czy zakupić usługę, aby skuteczniej pomóc. Zwróćmy uwagę, że jeśli pedagog czy psycholog staje się pracownikiem szkoły, staje się osobą tak naprawdę w pełni zależną od mechanizmów i struktur, również międzyludzkich, tych nieformalnych, nie tylko formalnych od dyrektora, które działają, kierują i rządzą w danej placówce. Staje się częścią środowiska. I z jednej strony powiemy tak, no, żeby ten uczeń się zwrócił w ogóle o pomoc, no to musi nabrać jakoś zaufania. I ja sobie wyobrażam, że zaufanie można nabrać na przykład, kiedy taki specjalista poprowadziłby jakieś zajęcie na jakiś temat psychoedukacyjny, profilaktyczny w klasie i uczniowie mogliby sobie poobserwować tego nowego człowieka, który się pojawia w szkole. Poczuć go, czy odpowiada im, czy nie odpowiada. To już bardzo wiele można powiedzieć. Kto inny powie, no ale może lepsza byłaby wycieczka szkolna. Jeśli to będzie pracownik szkoły, to i będzie jeździł na wycieczki szkolne. Będzie organizował apele. Będzie chodził z uczniami do kina. Ciekawe, kiedy znajdzie czas na zapewnienie tej pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Prawda jest taka, że często nauczyciele pod tytułem pedagodzy i psycholodzy jako specjaliści są tak naprawdę w szkołach zapchaj dziurami, jeśli pojawia się jakaś absencja. To jest tajemnica poliszynela. A tutaj, jeśli mieliby rzeczywiście tę pomocy udzielać, pojawia się kolejne wyzwanie. Ten nauczyciel ma pewne godziny pracy, tej bezpośredniej z uczniami. No i co, wtedy ma, że tak powiem, z tymi uczniami pracować w trakcie ich zajęć dydaktycznych, czyli zabierać z lekcji? Kolejny znak zapytania, który się pojawia. Wreszcie, jeśli ten nauczyciel, pedagog, psycholog jako specjalista będzie członkiem kadry, będzie jeździł na wycieczki, to będzie bliżej nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. I teraz może się pojawić w bardzo wielu młodych głowach całkiem moim zdaniem zasadne przekonanie, że jest to przecież kolega i koleżanka pani od polskiego, matematyki, biologii czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, a problem, który pojawia się, jest problemem związanym z nauczycielem.
Nie, panie Rafale, ale bardzo, bardzo drążymy tutaj problemy, no to poszukajmy w takim razie rozwiązania.
No ja proponuję. Dostajemy pulę jako dyrektor, jesteśmy człowiekiem odpowiedzialnym na stanowisku.
I to wszystko jest płynne. Działamy według potrzeb.
I działamy według potrzeb, tak? Bo na tym polega zapewnianie pomocy pedagogiczno-psychologicznej. I tak naprawdę nie zatrudniamy ludzi według...
Ale czy ci specjaliści będą chcieli tak funkcjonować w tym roku, w tej szkole, w przyszłym, w innej? Będzie potrzeba, nie będzie potrzeby?
No więc teraz, a jak to wygląda na ten moment? Na ten moment wygląda tak, że większość i nauczycieli, przedmiotowców i specjalistów ma więcej niż jeden etat. I są tacy, co mają po dwa etaty. Mają dwa etaty niektórzy z kawałkiem, no ale to już jest takie ekstremum. I tak naprawdę biegają z jednego podmiotu do drugiego podmiotu, bo akurat jest możliwość, tak? I tak ta efektywność wcale realnie nie jest moim zdaniem większa. Jeśli człowiek ma jakąś swoją bazę, jedno miejsce i potem może dodatkowo świadczyć usługę, świadczyć pomoc według potrzeb, będzie, uważam, lepiej wykorzystany i będzie miał większy poziom satysfakcji zawodowej, niż jak będzie zatrudniony w dwóch, trzech podmiotach i wszędzie będzie tym etatowym pracownikiem wypełniającym papiery. Bo realnie, tak naprawdę, jeśli przychodzi kontrola do szkoły i sprawdzamy pomoc pedagogiczno-psychologiczną, no to jak sprawdzamy? No sprawdzamy, co tam jest w dokumentacji, jak są prowadzone notatki. Rozmawiamy z rodzicami, na zasadzie ze wszystkimi rodzicami. Nie będziemy rozmawiać z przedstawicielami rodziców, którzy są w radzie szkoły. O ile w ogóle będziemy rozmawiać. Będziemy mieć reprezentatywną próbę? Nie będziemy mieć reprezentatywnej próby. Panie uczymy pana, fikcji, czy uczymy realnej pomocy?
Znaczy, ja myślę, że pana pomysł może nawet mógłby się sprawdzić, bo idziemy z duchem czasu. Młodzi ludzie, którzy w tej chwili wchodzą na rynek pracy, mówią, że oni nawet nie chcą się z żadnym zakładem wiązać tak na stałe, że im to w jakiś sposób odpowiada, taka tymczasowość. Więc być może rzeczywiście byłby to jakiś pomysł, zwłaszcza taki, z którym można trafić do takich młodych specjalistów, którzy są w miarę świeże na rynku pracy. A w jaki sposób oni pomagają tym uczniom? Uczniowie, no jak powiedzieliśmy, to są bardzo różne problemy, bo tutaj od osób jakichś niedowidzących, niedosłyszących, nie wiem, czy te wszystkie dysleksje, dysortografie też nam w to
wszystko
wchodzą.
Właśnie. Wszystko, właśnie. I teraz zwróćmy uwagę.
ADHD, wchodzi, autyzm, spektrum autyzmu.
Wchodzi w to wszystko. I teraz znowu mamy worek i mówimy w pewnym worku pewnymi hasłami, a tak się po prostu najzwyczajniej w świecie nie da.
I teraz właściwie każdemu trzeba by jakiegoś specjalistę, tak? Zapewnić.
Tak. Każdemu, co najmniej co trzeciemu. Według takich statystyk, które teraz tutaj
czyli
funkcjonują.
Czyli gdybym na przykład miała dyslekcję i ADHD, to powinna mieć dwóch specjalistów.
Nie, no, nie przesadzajmy. Moim zdaniem wystarczył jeden na skuteczny. Natomiast czymś innym byłaby praca o charakterze zajęć korekcyjno-kompensacyjny w przypadku ucznia z zaburzeniami specyficznymi, takimi trudnościami w uczeniu się, które nazywają się dysleksją rozwojową. I to będzie taka praca, bym powiedział, bardziej troszkę treningowa. Ona bywa nazywana terapią, chociaż moim zdaniem to nie jest terapia, są to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Tak, wyrównujemy pewne trudności w uczeniu się, usprawniamy pewne procesy poznawcze. A czymś innym będzie praca z uczniem z ADHD, gdzie jest to bardziej już praca wychowawcza. Ale w obu tych zakresach, a bardziej jeśli chodzi o ucznia z nadpobudliwością psychoruchową i to jeszcze z deficytem uwagi, jeśli mówimy o ADHD, będzie to praca nie tylko z młodym człowiekiem, ale także z jego rodzicami. Bez pracy z rodzicami tutaj w ogóle absolutnie nie będzie efektów długofalowych. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. Więc znowu ten specjalista musi w dużej mierze mieć możliwość, szansę i też czas w trakcie godzin, w których ma świadczyć tę pomoc, na pracę z rodzicami. Praca z samym uczniem będzie pracą tak naprawdę syzyfową. I teraz mamy sytuację, no ten dyslektyk i ten z ADHD, to powiedzmy jest troszkę pewien standard, ale wyobraźmy sobie ucznia sprawiającego ogromne problemy w funkcjonowaniu na lekcji, który normalnie rozwala lekcję. Żartem, dowcipem, wstawaniem, bekaniem, pokazywaniem wulgarnych gestów nauczycielowi, czy też dokuczaniem innym kolegom czy koleżankom. Niestety dla wielu nauczycieli takie doświadczenie, które słuchacze być może mówią, matko, co ten gość tutaj opowiada dzisiaj wieczorem w radiu,
że
to się zdarza i nierzadko. Jest doświadczeniem dosyć powszechnym. Tak? I pewnie zdecydowana większość nauczycieli ma bądź w nieodległej przeszłości miała takiego ucznia. I teraz tak, proszę sobie wyobrazić, że ten uczeń nie dostanie pomocy w formie nauczyciela wspierającego. De facto ten nauczyciel prowadzący zajęcia z danych przedmiotów nie dostanie nauczyciela wspierającego, bo nauczyciel wspierający mu nie przysługuje. A co nasze polskie przepisy oświatowe robią? Ano polskie przepisy oświatowe sobie zakładają, że każdy uczeń, który ma zdiagnozowane spektrum autyzmu, dostaje z automatu nauczyciela wspierającego. To się równa, uwaga, pełen etat oświatowy finansowany ze środków publicznych.
Tak, każdego ucznia.
Nieważne, potrzebuje czy nie potrzebuje.
I nie mówimy tylko o autyzmie, ale mówimy nie, też o spektrum
no
autyzmu.
No tak, znaczy mówimy o autyzmie, bo autyzm ma różne stopnie, 3 stopnie. Mhm. Tak? Ale jeśli to będzie diagnoza pod tytułem autyzm dziecięcy, to nieważne, czy to jest właśnie ten uczeń, który ma również niepełnosprawność intelektualną i on tego nauczyciela wspierającego będzie potrzebował, ja tego nie kwestionuję.
Czy też nie ma żadnej...
Czy też na przykład ma tylko i wyłącznie problemy emocjonalne i nie potrzebuje, żeby ten nauczyciel wspierający siedział obok niego podczas lekcji. Naprawdę nie potrzebuje, ale ten nauczyciel będzie siedział, bo przepisy to zakładają, pozwalają na to, a ten, który rzeczywiście uczeń wymaga i nauczyciel prowadzący zajęcia w innej klasie wymagałby tej pomocy nauczyciela wspierającego, tego nie otrzyma. Mamy kolejny absurd, który wynika z pewnego właśnie przydziału, z pewnej takiej no, proceduralności w naszym systemie oświaty, który nie zakłada podejmowania decyzji oddolnych według potrzeb, tylko według ściśle określonych założeń. Co mamy w tym momencie? W ostatnich latach mamy wielokrotny wzrost diagnoz dzieci z autyzmem. Ja pamiętam 10 lat temu.
Czyli bardzo... z automatu wzrost etatów.
Wzrost etatów. Zobaczmy, ilu jest poszukiwanych na stronie kuratoriów, nie tylko w naszym tutaj województwie łódzkim, ale również w całym kraju, nauczycieli wspierających. Ogrom, po prostu.
Do wyboru, do koloru.
Tak można sobie wybierać szkołę, że tak powiem, według czego się chce, jeśli chce się być nauczycielem wspierającym. A tymczasem mamy sytuację, gdzie by trzeba było zobaczyć, czego naprawdę ten uczeń potrzebuje. I teraz ja pamiętam, wrócę do tej myśli rozpoczętej. 10 lat temu bardzo grube teczki z dokumentacją dzieci, które bardzo funkcjonowały w sposób trudny, społecznie były bardzo wycofane bądź reagowały nieadekwatnie, rzeczywiście wymagałyby takiej pomocy, a uzyskać diagnozę autyzmu było bardzo, bardzo trudno. Ci rodzice się odbijali od placówek. Nikt nie chciał postawić tej diagnozy. Pamiętajmy, tę diagnozę może postawić lekarz psychiatra tylko. Ale lekarze psychiatrzy bardzo byli powściągliwi w stawianiu tej diagnozy. W tym momencie tak naprawdę spektrum autyzmu spowodowało, że jeśli jest jakiś niespecyficzny problem w zachowaniu, funkcjonowaniu, tę diagnozę można uzyskać o wiele łatwiej, bo lekarze mają świadomość, że dokładnie za tą diagnozą idzie konkretna pomoc i największa pula pieniędzy na pomoc. A jeśli postawią inną diagnozę, być może bardziej adekwatną do danej sytuacji, to tej pomocy w takim zakresie po prostu młody człowiek nie otrzyma. Mhm.
Czyli już pan się naraził dyrektorom, właściwie urzędnikom, tak? Teraz lekarzom.
Decydowanie się narażam lekarzom.
Komu jeszcze chciałby pan narazić?
W pewnym momencie tu jest taki kłopot po stronie lekarza, bo tak, lekarz, jeśli rzeczywiście chce pomóc pacjentowi, to powinien wyważyć, co będzie w tym momencie najkorzystniejsze. Bo być może wpisanie diagnozy poważniejszej na ten moment, jeśli ta diagnoza później nie będzie podlegała rekwalifikowaniu, bo taka możliwość teoretycznie, czysto teoretycznie, zdarza się bardzo rzadko, ona będzie jednak pewną stygmatyzacją, tak? Bo ten młody człowiek będzie z tą diagnozą szedł w życie, a być może ta diagnoza będzie trochę na wyrost. Trzeba się nad tym bardzo, bardzo mocno zastanowić, stawiając diagnozę i zalecenia. Chociaż wielu lekarzy może to robić z poczucia, że tak powiem, misji w sensie pozytywnym i jakby troski, żeby tę pomoc rzeczywiście zapewnić. A skoro wiedzą, jakie są uwarunkowania formalne, no to będą tak czynić, jak te uwarunkowania formalne, tak powiem, drogę wytyczają myślenia i później działania, tak? Komu się jeszcze można narazić? Ja myślę, że można narazić się mówiąc, obrazując problem tym, którzy chcą utrzymać status quo. Bo tak naprawdę urzędnicy, zwłaszcza niższego szczebla, tego naszego, lokalnego, samorządowego, oni konkretnie, tak, ta pani, ten pan, oni są tylko wykonawcami tych pewnych procedur i trudno mieć do nich o to pretensje czy żal. Oni muszą z kolei się trzymać tych wytycznych, bo z tych wytycznych są realizowani, a niekoniecznie z myślenia na temat tego, jak, że tak powiem,
no,
realnie można było.
Trudno, żeby zapukali do każdej szkoły, w każdej szkole sprawdzali, prawda, jaki jest problem i to jeszcze w poszczególnych latach. Bo trzeba by co roku to powtarzać.
Znaczy, no na pewno. Tutaj, to jest kwestia tej diagnozy właściwej.
To może nie byłby taki zły pomysł, żeby znajdowały się osoby, które by sprawdzały, jak sytuacja wygląda w poszczególnych szkołach, jakie jest zapotrzebowanie i względem tego zapotrzebowania dobierały pomoc.
Tak, no i żeby rozmawiały nie tylko z nauczycielami, ale również z rodzicami uczniów, którzy w jakiś sposób no, są wskazywani jako ci wymagający
wiedzą,
pomocy.
Tak, wiedzą, czy ta pomoc taka tutaj na przykład nauczyciela wspierającego jest potrzebna, konieczna,
czy też nie.
Czy też nie.
I komu jest potrzebna. Znam przykład nastolatka, gdzie jest diagnozowana schizofrenia, mocna diagnoza i są objawy jakieś psychotyczne, czy to schizofrenia, ja się jeszcze zastanawiam, ale no diagnoza jest. Natomiast jemu ten nauczyciel wspierający tak naprawdę się nie należy. Jest pewne rozwiązanie pod tytułem klasy terapeutyczne. W Łodzi mamy, z mojego rozeznania wynika, jedną szkołę średnią, gdzie te klasy terapeutyczne funkcjonują od lat z powodzeniem. W szkołach podstawowych te klasy terapeutyczne gdzieś tam są porozrzucane, ale wiem, że rodzice, którzy starali się o miejsce w takiej klasie terapeutycznej, no, kończą dość często z niepowodzeniem, bo tych miejsc po prostu brakuje. Więc dziecko zostaje w klasie liczebnej, około 25-30 uczniów, w szkole ogólnodostępnej i ten nauczyciel musi sobie sam, jeden jedyny, radzić z procesem dydaktycznym, z przerobieniem materiału, z przygotowaniem do egzaminów, które przecież są również w szkołach podstawowych, też tych zewnętrznych, a jednocześnie zapanować wychowawczo-społecznie nad uczniem wykazującym ogromne dysfunkcje w zachowaniu. To jest naprawdę ciężka praca.
No to niestety nie będzie pozytywnego akcentu na koniec już żadnego.
Znaczy pozytywny akcent jest taki.
Będzie jakiś cudowny.
Pozytywny akcent jest taki, że bardzo wiele będzie zależało jednak od dyrektora szkoły. I nawet jeśli on będzie się główkował, żeby sprostać wymaganiom formalnym, to będzie miał zarazem ogląd rzeczywistości i będzie mówił, no tak, no to formalnie muszę, ale przy doborze tych specjalistów będę się kierował nie tylko tym, z jakim oni papierem przyjdą, ale co sobą reprezentują. Jeśli będę miał zgłaszany problem przez ucznia, to nie będę tego problemu bagatelizował, albo jeśli ten problem dotyczy mojej ulubionej koleżanki, która uczy polskiego, matematyki czy biologii, to nie będę zamykał czy zamykała oczu jako dyrektor, dyrektorka, tylko będę podejmowała, bo zgłasza mi dziecko. Muszę rozeznać oczywiście zasadność tego zgłoszenia. Jeśli przychodzi rodzic i przedstawia problem, to ja będę, jeśli konieczność podjęcia problemu, załatwienia sprawy nie jest mi wygodna, bo muszę pewien układ ruszyć, to ja jako dyrektor szkoły za to odpowiadam i nie mogę zamykać oczu. I jakby w takim razie tak znowu będzie największy bagaż dla dyrektorów. Jest to rzeczywiście trudna misja, ale jako rodzice mamy prawo też oczekiwać takiego zajęcia się rzetelnego i tego, żeby ci specjaliści, którzy w poszczególnych placówkach będą, byli nie pracownikami, bo są na etacie i pozostają w zatrudnieniu, jak to się kiedyś mówiło dowcipem, tylko autentycznie pomagają i służą, a tacy naprawdę też są, takich naprawdę też znam. To jest ten akcent pozytywny, nie na razie wszystkim.
Czyli wdrażajmy wytyczne, bo to jest konieczne, ale róbmy to z głową. Do tego zachęcał Rafał Osiński, pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.